Książka Piotra Plebaniaka Wzorce dowodzenia. A ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności Niderlandy. Wstęp wizja. Sekcja Prestiż i słuszność. Cytat: najlepszy argument to po prostu mieć rację. Tak spuentował swój wywód o sztuce argumentowania profesor Jerzy Bralczyk, gdy wykładał retorykę studentom dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 90. XX wieku. Ale to niewątpliwie trafne stwierdzenie jest konfrontowane przez inną mądrość, zupełnie potoczną, która wydaje się równie prawdziwa. Prawidło: najlepszym argumentem jest ośmieszyć przeciwnika. Ośmieszenie rozmówcy sprawia, że traci on autorytet i status, a tracąc prestiż, powagę i tzw. przewagę wyniosłości, traci też coś innego. Zdolność zarażania słuchaczy swoją wizją świata i przekazywania wiedzy. Zdolność narzucania innym swojej woli i swoich decyzji. Taka utrata posłuchu jako zjawisko wymaga rekonceptualizacji. Zamiast prostego stwierdzenia, co się dzieje, znajdźmy mechanizm kryjący się za pozbawieniem autorytetu. Oto on, oto mechanizm zjawiska posłuchu wyrażony w terminach psychologii i antropologii. Prawidło? Osoba ośmieszona traci posłuch rozumiany jako jednokierunkowy kanał przekazywania wzorców zachowań, dyscyplinowania oraz egzekwowania praw i obowiązków podległych członków wspólnoty, a generowane dzięki wysokiej pozycji w hierarchii. Kanał taki powstaje w trwałych strukturach społecznych oraz sporadycznych czy periodycznych interakcjach, w których istnieje gradient statusu. Tradycyjnie są to relacje. Prawidło: dowódca i podkomendny, starszy wiekiem i młodszy, nauczyciel i uczeń, szef i pracownik, rodzic i dziecko, i tak dalej. My wszyscy dobrowolnie poddajemy się takiemu sterowaniu. Jest to w nas zakodowane biologicznie. Antropolodzy i psychologowie nazywają to uwarunkowaniem do kooperacji, które jest fundamentem naszej zdolności do budowania wszelkich społeczności aż do skali cywilizacji. Uznajemy czyjś autorytet, podporządkowujemy się poleceniom szefa, strzelamy do nieprzyjaciela na komendę dowódcy, działamy zgodnie z nakazem ojca, przechodzimy na dietę po naganie od lekarza. Identycznej porady nie usłuchamy, jeśli pochodzi ona z niekoszernego źródła. Usłuchamy porady od szefa, ale już nie od pracownika na podobnej lub niższej pozycji co nasza. Usłuchamy rodzica, ale nie kolegę ze szkolnej ławki. Polityka z naszej ulubionej partii, ale nie z tej znienawidzonej. Oficera z większą ilością gwiazdek na palonach, ale nie tego z mniejszą. Lekarza, ale nie z rzędzącej teściowej czytającej porady lekarskie w brukowcach. Przyjmiemy poradę od kogoś, kto jeździ Porsche, ale nie od kolegi, którego uważamy za durnia lub osobę niżej uplasowaną na drabinie społecznej, bo jeździ Skodą. Od atrakcyjnej, prowokującej kobiety, ale nie od przeciętnej i nie do końca zadbanej. Charyzmatycznego biznesmena wbitego w garnitur i pod krawatem, a nie od kogoś ubranego w wymięty t-shirt. Potężnego, mówiącego głębokim basem, ale nie od mówiącego piskliwie i jąkającego się. I tak dalej. Ten, podkreślenie, jednokierunkowy kanał dominacji decyzyjnej, koniec podkreślenia, działa na poziomie neuroanatomicznym. Za jego drożność i ustanawianie odpowiadają struktury mózgu oraz działające na nich oprogramowanie kulturowe wykształcone w toku ewolucji naszego gatunku. Ewolucji zarówno biologicznej, jak i kulturowej, idącej w tandemie. Ewolucji do życia w małych grupach myśliwsko-zbierackich, a potem coraz większych społecznościach, których przetrwanie, a więc przekazanie wzorców kulturowych, zależało od dostrojenia się obyczajów do wzorca, który pozwolił przetrwać społeczności na poziomie kolektywnym. W takiej wizji kopiowanie zachowań innych osób to pierwsze, kopiowanie wzorców i wiedzy służących przetrwaniu oraz zdobywaniu zasobów, np. polowanie, rozpoznawanie toksyczności roślin, obróbka cieplna i inna żywności. Drugie, regulowanie pozycji w strukturze hierarchicznej danej społeczności. Zasadza się na tłumieniu zachowań egoistycznych, sprzecznych z przetrwaniem wspólnoty, co egzekwowane jest instrumentami kija i marchewki. Międzypokoleniowy przekaz tej wiedzy przez gradient starzy-młodzi, który jest centralną częścią tego, co nazywamy kulturą i akumulowaniem jej dorobku w międzypokoleniowej sztafecie kopiowania zachowań. Sekcja. Pytania. Na czym polega to, że poddajemy się autorytetowi osoby? Jak przejmuje ona nad nami moc decyzyjną? Co oznacza zdominować kogoś? Co oznacza, że wywołujemy w kimś psychiczne uzależnienie, takie jak w toksycznym związku, czy ogólnie relacjach, w których trwamy w stanie notorycznego pozbawienia podmiotowości i godności. I najważniejsze pytanie, co właściwie robimy, ośmieszając mówcę, obniżając jego status u słuchaczy? Wreszcie, wiodące pytanie tego tomu, jak to się dzieje, że dowódcy wysyłają swoich podkomendnych na śmierć, a tamci idą i umierają? Część z tych mechanizmów dobrze wyjaśnia zjawisko, które antropolodzy nazywają terminem prestige-based cultural transmission. Przepis po polsku bazująca na prestiżu transmisja kultury. Termin ten jest oporny na próby przełożenia na język polski w eleganckiej formie. Sens? Uruchamiane gradientem prestiżu społeczne importowanie elementów kultury postrzeganej przez kopiujących za wyższą. W antropologii przenikanie wzorców kulturowych między kulturami to tak zwana dyfuzja. Koniec przypisu. Prestige-based cultural transmission to zjawisko, które polega na kopiowaniu wzorców i instytucji kulturowych społeczności o wyższym prestiżu przez społeczność naśladującą. W pewnych okolicznościach osoby należące do społeczności niżej rozwiniętej kulturowo zaczynają postrzegać inną kulturę, dotyczy to zwłaszcza kultury zdobywcy czy kolonizatora, za wyższą, lepszą, skuteczniejszą w zdobywaniu zasobów. Mechanizm działa oczywiście na wszystkich poziomach. Najniższym – pojedynczych osób w obrębie własnej kultury. Osoby o niższej zamożności aspirują do awansu poprzez naśladowanie zachowań konsumenckich elit, w tym przede wszystkim ubioru i sposobu wysławiania się. Przykład z powieści Cyklop Cliva Kesslera. Cytat. Wyglądał na młodszego księgowego, który odejmuje sobie od ust bociuła na złoty zegarek. Koniec przypisu. Punkt drugi. Na poziomie kolektywnym. Społeczność jednego obszaru stara się naśladować dominującą kulturę sąsiednią, postrzeganą za wyższą. Wytwory materialne oraz zachowania ludzi pochodzących z kultury postrzeganej jako wyższa lub potężniejsza stają się symbolami statusu. To dżinsy sprzedawane w czasach PRL na bazarach. To flagi Imperium Brytyjskiego noszone przez wcześniej kolonizowanych Chińczyków jako symbol prestiżu, co jest rozumiane bez słowa protestu przez współziomków narodu, który Brytyjczycy sponiewierali w czasie tzw. stulecia poniżenia Chin. Najciekawszym obrazującym ten mechanizm przypadkiem są kulty cargo, po angielsku cargo cults. Ich koncepcja wywodzi się z wysepek rozsianych po Pacyfiku, na których i wokół których pojawiały się strony walczące w II wojnie światowej. Miejscowi aborygeni budowali drewniane i trzcinowe atrapy lotnisk i samolotów, licząc, że przyciągną one dostawy wszelkich dóbr, które podziwiali u Amerykanów i Japończyków. Kopiowanie ma wymiar praktyczny i statusowy. Praktyczne to kopiowanie rzemiosła, technologii i wszystkich innych osiągnięć wzorca w celu zwiększenia swojej zdolności do zdobywania i przetwarzania zasobów. Przykład kopiowania statusowego to nasze polskie zapatrzenie na Zachód w czasach PRL i długo po nich. Weźmy choćby cieszący się nadzwyczajną oglądalnością serial Dynastia, emisja w latach 1990-1993. Gdy szła Dynastia, ulice pustoszały. Odwrotną postawą darzymy wzorce przychodzące z obszaru ZSRS. Przykładem tej niechęci jest emocjonalnie wyrażona przez Polaków pogarda dla toalet kucanych, kojarzonych z zacofaniem cywilizacyjnym Związku Sowieckiego, czy noszenia mundurków przez uczniów szkół podstawowych, kojarzonych z czasami PRL, a więc czasami zniewolenia przez cywilizację uznawaną za niższą. Sekcja. Genetycznie ukształtowany kanał transmisji wzorców kulturowych. Cytat. Nie ma powrotu do jaskiń. Jest nas za dużo. Koniec cytatu. Tak pisał Stanisław Jerzy Lec. Ale prawdą jest coś innego. Nie ma powrotu do bycia zwierzęciem niespołecznym. Życie gromadne jest dla nas wszystkim, gdyż zdolność przetrwania, nawet w łagodnych warunkach środowiskowych, ludzie zapewniają sobie na poziomie społeczności, a nie na poziomie indywidualnym. Inaczej, pojedynczy ludzie zapewniają sobie przetrwanie poprzez przynależenie do jakiegoś rodzaju wspólnoty kooperującej, a nawet całego pakietu rozmaitych wspólnot. Kluczem do tego kłębowiska często sprzecznych motywacji jest prosta obserwacja. Prawidło? Wspólnoty ludzkie to inaczej homeostaty wyższego rzędu, które działając instrumentami przymusu psychicznego zapewniają sobie przetrwanie kosztem swoich członków. Impulsy kontrolne przesyłane są przez układ nerwowy społeczności, który nieporadnie nazywamy strukturami hierarchicznymi lub dynamiką władzy. Koniec prawidła. Taka strategia przetrwania wykształciła się w procesie samoudomawiania i samooswajania gatunku Homo sapiens. Te dwa procesy przekształciły nas genetycznie, ale też przekształcają nas fizjologicznie w trakcie socjalizacji, w tym nauki języka, treningu czystości i tym podobnych procedur. To, co rozumie zadziwiająco mało ludzi, to to, że dojrzały mózg dorosłej osoby jest efektem nie tylko działania genów, ale i ewoluującego oprogramowania kulturowego oraz dorobku kultury materialnej. Struktury odpowiadające za nasze zachowania społeczne sprawiają, że w znacznie większym stopniu niż w przypadku innych gatunków, noworodek Homo sapiens przychodzi na świat nie w pełni ukształtowany. Niby to wiemy, ale nie uzmysławiamy sobie wagi wszystkich implikacji z tego płynących. W literaturze dotyczącej ewolucji biologicznej nazywa się to dylematem położniczym. Po to, aby mózg rozwinął się w okresie płodowym do funkcji przejawianych u zwierząt poprzez uruchomienie wrodzonych instynktów, ciąża musiałaby trwać 21 miesięcy. Rozwój mózgu był możliwy m.in. przez nabycie procedur pozyskiwania i wytwarzania zasobów, przede wszystkim pożywienia. Kontrola ognia, pozwalająca na gotowanie i inne sposoby obróbki termicznej żywności, to zdolność nabywana w transmisji kulturowej poprzez naśladowanie i kopiowanie zachowań osobników starszych. Rozmaite procedury uzdatniania do spożycia i konserwacji żywności miały kluczowy skutek dla ewolucji fizjologii Homo sapiens, a jednocześnie dla zdolności generowania zjawisk kultury, w tym kooperacji. Gotowanie posiłków jest i sposobem konserwacji żywności, i formą outsourcingu trawienia pokarmów ciężkostrawnych na zewnątrz organizmu. To dlatego ludzki układ pokarmowy jest o wiele krótszy i o wiele mniej energochłonny niż u bardzo nam podobnych małp naczelnych, w tym szympansów. Nowe źródła pokarmu, zwiększenie jego przyswajalności i uzdatnianie wody do picia poprzez jej gotowanie, zwiększały przeżywalność oraz pozwalały na ewolucyjne zwiększanie objętości mózgu. Bez obróbki termicznej żywności mózg nie miałby zapewnionego dostatecznego źródła zasilania do rozrostu i funkcjonowania. Kluczowa obserwacja? Koewolucja biologiczna i kulturowa człowieka poskutkowała powstaniem struktur mózgowych, które odpowiadają za naszą skłonność do kooperacji i jednocześnie do realizacji swojej roli wyznaczonej pozycją w hierarchii społecznej. Mechanizmy sprawowania władzy przez dominujących nad uległymi i słabszymi są inherentną częścią naszej natury. Stwierdzenie, że człowiek to istota społeczna, to truizm nie wskazujący na istotę rzeczy. Za to powiedzenie, że człowiek to istota hierarchiczna, pozwoli nam o wiele lepiej zbliżyć się do istoty sprawy. Te dwie ciekawostki pozwalają zrozumieć, że fizjologia funkcjonowania Homo sapiens jest w sposób ścisły powiązana z predyspozycją osobników naszego gatunku do bycia nośnikami kultury. Taka, a nie inna współczesna budowa naszych organizmów jest synergicznym efektem równoległych procesów ewolucyjnych, czyli coraz doskonalszych pakietów oprogramowania kulturowego oraz przekształcania fizjologicznych dziedziczonych przez geny cech będących nośnikami kultury. Kooperujemy coraz lepiej. Budujemy systemy praw i obyczajów tak, że konflikty hierarchiczne coraz mniej przeszkadzają w procesach homeostatycznych wzrostu zdolności przetrwania całych społeczności, czy będzie to naród, czy kompania wojska obsadzająca okopy. Sekcja. Narzucanie wzorców przez grupę. W słynnym eksperymencie Asha z porównaniem długości odcinków i wskazaniem tego równego wzorcowi, link w przypisie, podstawieni badani wmawiają badanemu różne wersje nieprawdy. Skuteczność zmowy zależy od wielu czynników, takich jak liczebność grupy. Tak zwany konformizm normatywny, badany w tym eksperymencie, polega na przyjmowaniu poglądów i zachowań grupy pod presją szantażu w postaci ostracyzmu i braku akceptacji z jej strony. Osoba poddana tej presji przyjmuje za prawdziwe poglądy sprzeczne z własnymi lub w oczywisty sposób sprzeczne z tak zwanym zdrowym rozsądkiem i tym, co widzi na własne oczy. W naszym kręgu kulturowym konformizm jest traktowany jako oznaka słabości charakteru. Eksperyment Asha, naświetlany kontekstem II wojny światowej, jest zaś postrzegany jako skierowanie Jupiterów na jakiś rodzaj wady ludzkiej natury. Ale nic bardziej mylnego. Asz nie zademonstrował wadę czy skazy naszej natury, lecz pokazał w działaniu efekt funkcjonowania jednego z mechanizmów powstałych w wyniku presji ewolucyjnej na przetrwanie, termin fachowy fitness. Sądzi się, że mechanizm powstał w okresie i na obszarze geograficznym, w którym ludzie konkurowali o zasoby i terytorium, tworząc grupy liczące po kilkadziesiąt osobników. Ta grupa brała górę nad sąsiadami, która była w stanie wygenerować silniejszą lojalność, skłonność do poświęcania się jednostek dla całości i tak dalej. Obecne interpretacje eksperymentu Asha, co jest wręcz zadziwiające, nie sięgają do koncepcji dwóch typów osobowości, neurodywergentnej i neurokonformistycznej. Zobacz książka Feudalizm we wszystkim prócz nazwy Część druga, rozdział czwarty. Mentalność niewolnika wyrażono językiem nauki. Koniec przypisu. W skrócie, osoby bliżej pierwszego typu na skali tego spektrum podejmują decyzje i analizują wydarzenia, zadając pytanie, czy to prawda. Osoby po przeciwnej stronie pytają, czy inni zaakceptują mnie, jeśli stwierdzę, że to prawda. Tu warto wspomnieć o jeszcze innym mechanizmie wbudowanym w nasze umysły. Potrafimy wywołać zbiorową indukcję rytmu, po angielsku beat induction. Homo sapiens to jedyny znany nam gatunek, który ma zdolność wpadania w tzw. stany transowe, zwłaszcza transy hipnotyczne. Joseph Jordania stawia hipotezę, że prapoczątków tego mechanizmu należy szukać w stanach transu bojowego, w który potrafili wpadać walczący ze sobą ludzie. Potrafili, ale nie jednakowo. Ci, którzy mieli charyzmatycznego wodza czy dowódcę potrafiącego zagrzać innych do boju, rozpalić entuzjazm i nienawiść do przeciwnika, wygrywali. To, co jest ewidentne, to to, że zadziałała koewolucja. Ta banda przerażonych i na wpół głodnych obdartusów wygra i zniewoli drugą, która zdyscyplinuje swoich członków, a zwłaszcza wojowników, do poświęcenia życia na rzecz swoich współplemieńców. Wygra, zniewoli innych, przejmie ich zasoby, rozrośnie się, wywalczy prestiż i bojaźń sąsiadów. A w tle grzmi elektryzujący chór tysięcznych głosów wołających przetrwanie. Przetrwanie za wszelką cenę i kosztem wszystkich, którzy chcą zabrać nasze tak, jak my chcemy zabrać ich. Ramka informacyjna. Hipoteza pijanej małpy. Istnieje jeszcze inne dostosowanie, o którym wzmiankę tutaj ukryję w przypisie, a szerzej omawiam, nie unikając aspektu satyrycznego, we wstępie do książki Budowniczowie i niszczyciele cywilizacji. W uproszczeniu, wedle rozwinięcia hipotezy pijanej małpy wysuniętej przez Roberta Dudleya, zaczątki ludzkiej cywilizacji powstały dzięki zdolności Homo sapiens do wykrywania na odległość etanolu, który powstaje w przejrzewających owocach, a więc sygnalizuje obecność pożywienia. Spożywanie takich owoców miało niezamierzony efekt uboczny. Właściwości psychoaktywne wzmacniają na poziomie neurofizjologicznym więzi między spożywającymi. Podkreślenie, wzmacniają na poziomie neurofizjologicznym więzi między spożywającymi. Koniec podkreślenia. Przyczyniają się więc do wzmocnienia zachowań kooperacyjnych i otwierają drogę do ultrakooperacji. Tym zjawiskiem tłumaczy się zrytualizowany charakter spożywania alkoholu. Stał się on jednym z centralnych czynników budowania spójności wspólnot, kooperujących wspólnot i nakłaniania ich członków do zachowań prospołecznych. Stąd być może wodzem i władcą został ten, który ma największe talenty przywódcze. Choćby Aleksander Wielki, który miał umrzeć z przepicia. Jeśli tak faktycznie jest, to wśród paradoksów, z których zbudowana jest ludzka natura, ba, świętym kamieniem węgielnym całej ludzkiej cywilizacji, największym jest to, że chlanie wody, a potem szukanie okazji do zrobienia bardachy, było praktyką konstytutywną i konieczną do tego, abyśmy w efekcie końcowym globalnej ultrakooperacji mogli sięgnąć gwiazd. Kto z czytelników teraz przerwie lekturę i obejrzy film dokumentalny z parady nazistowskiej z lat 30. XX wieku, z pewnością odgadnie, do jakich konkluzji zaraz dotrzemy. Powiedzmy jednak wprost, prawidło. My, ludzie, jesteśmy zaprogramowani, by bezrefleksyjnie słuchać autorytetów. Tak budujemy spójność społeczną, tak zapewniamy sobie przetrwanie, na dobre i na złe, ale zawsze na poziomie kolektywnym. Koniec prawidła. Sekcja. Kontrola decyzyjna. Oto najprostszy przykład. Czasem wypadkowa cech sytuacji i uczestników sprawia, że kierowca samochodu osobowego woła do pasażera. Okej, to ty mów, jak jechać. Tym samym następuje scedowanie władzy decyzyjnej. Ustanawia się nowa hierarchia i przepływ decyzji. Kierowca wyzbywa się autonomii i oddaje kontrolę nad kierunkiem ruchu pojazdu pasażerowi trzymającemu mapę. W innym znanym eksperymencie, Milgrama, w którym badani mieli karać swoich uczniów szokiem elektrycznym za błędy w zapamiętywaniu, badani poddawali się autorytetowi podstawionego szefa. Posłuszeństwo przy wymierzaniu kar było wyraźnie większe, gdy nakazujący zwiększenie kar miał na sobie kitel lekarza lub w inny sposób sygnalizował swój autorytet. Ten mechanizm wykorzystują twórcy reklam, każąc aktorom zakładać lekarski kitel do reklamu leków, co w Polsce zostało niedawno zakazane. Tworzą gradient autorytetu, który sprawia, że mniej krytycznie słuchamy tego, co mówi nam lekarz. Mówiąc językiem książek serii Wzorce, tworząc, podkreślenie, gradient statusu, koniec podkreślenia, Aktywizujemy atawistyczne mechanizmy przetrwania kolektywnego, które drzemią głęboko w nas, uśpione wygodami cywilizacji i brakiem wojen. Sekcja. Kanał transmisji wzorców zachowania. Cytat. A ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności Niderlandy. Koniec cytatu. Przykładem na co jest tytułowa kwestia z Potopu Sienkiewicza. Zagłoba, bo to z jego ust wychodzi złośliwa riposta, posługuje się kpiną. Przypis. W scenie Szwedzi oblegli twierdzę Zamość i wysłali Polaka zdrajcę celem przekonania dowodzącego obroną do poddania się. Zachętą do poddania było przekazanie w Lenno województwa lubelskiego, którego Szwedom, przykra okoliczność, w tamtej chwili nie udało się jeszcze opanować. Koniec przypisu. Kpina obniża prestiż osoby posła, a zarazem jego pana. Kto więc potraktuje poważnie składaną przez nich ofertę? Kto przyłączy się do kogoś, z kogo wszyscy się śmieją w kółak? U kogo aktywują się neurologiczne mechanizmy podporządkowania się majestatowi nowego pana? W takiej sytuacji zaburzamy działanie kanału obserwowania wzorców zachowania, który udrażnia się wtedy, gdy gradient prestiżu istnieje. Osoba charyzmatyczna ma zdolność uruchamiania tych jednokierunkowych kanałów. Swoją mową ciała budzi do życia usłuchających podwładnych struktury neurofizjologiczne, które są efektem końcowym długiego procesu ewolucji, w którym kształtował się tzw. fitness nie jednostek, ale kooperujących wspólnot. Są cechy fizjologiczne, tembr głosu, jego głośność, masa ciała mówiącego, budzący szacunek wiek, imponujący ubiór znamionujący wysoki status lub pewność siebie znamionujące posiadanie wizji co do tego, co należy robić. Dane zmysłowe tych wszystkich cech trafiają do naszych umysłów, przetwarzamy je, sterują one nami. Czasami potrafimy je dostrzec, wykorzystać do kontrolowania innych i obrony przed manipulacją, kształtować i komponować ich treść. Ale zwykle to nie my ją kształtujemy, a ona kształtuje nas, uruchamiając atawistyczne, na wpół uśpione instynkty i mechanizmy neurofizjologiczne. To właśnie te mechanizmy sprawiają, że gatunek Homo sapiens stał się najbieglejszym kooperatorem na naszej planecie. Niektórzy są wzrokowcami, inni słuchowcami. Wzrokowcy czytają instrukcje zakupionego sprzętu i potrafią zastosować je w praktyce. Słuchowcy są w stanie skutecznie zaabsorbować wiedzę praktyczną jedynie poprzez słuchanie głosowych instrukcji innej osoby. Dlaczego? Może to dlatego, że słuchacze są bardziej receptywni właśnie na ten głosowy kanał komunikacji. To właśnie głos i interakcja uruchamiają w nas receptywność na treść komunikatu. Lepiej zapamiętujemy, uważniej słuchamy, skwapliwiej realizujemy wytyczne. Czytanie podręcznika nie uruchamia tych mechanizmów posłuchu. Efektem jest to, że studenci chodzą na zajęcia zamiast czytać książki napisane przez tego samego wykładowcę. Wiedza zaś z podręczników im nie wchodzi. Muszą szukać korepetytora, który tę samą wiedzę przekaże w osobistej interakcji. Interakcji, w której gradient prestiżu między korepetytorem, czyli nauczycielem, a uczniem, oczyści uczniowi kanały słuchowe. Cytat. Oczyści uczniowi kanały słuchowe. Koniec cytatu. Zarysowana powyżej wizja wyjaśnia, dlaczego ludzie tak walczą o prestiż. Ci, którzy mają prawdziwą wiedzę, współzawodniczą z tymi, którzy pozycją społeczną i atrybutami jej wyższego stanu uruchamiają mechanizmy posłuszeństwa, realizacji rozkazów, mechanizmy podległości decyzyjnej. Zagłoba jest mistrzem natchnionym powodowania ludzką naturą, a w Potopie autorem wręcz nadzwyczajnego wydarzenia. Tuż po tym, jak książę Radziwiłł obwieszcza swoją zdradę, Zagłoba swoją emocjonalną przemową sprawia, że dowódcy chorągwi wypowiadają księciu posłuszeństwo, rzucając mu do stóp swoje buławy, symbol swojej władzy, a więc i prestiżu. Powieściowy Zagłoba był naturalnym talentem. Gdybyśmy go przepytali, nie byłby w stanie opisać w terminach naukowych, w jaki sposób udaje mu się osiągnąć to, co zamiaruje. Czasem Sienkiewicz wyjaśnia zasadę działania krotochwili i sztuczek Zagłoby, ale robi to językiem potocznym. Zamysłem książki Wzorce dowodzenia jest przełożenie tych wszystkich potocznych percepcji na język współczesnej antropologii, socjologii, psychologii ewolucyjnej i innych nauk o człowieku, w tym osiągnięć prymatologii. Jest jednak coś, co dostarcza wyjątkowego wkładu do tego pakietu wiedzy o tym, jak hierarchie regulują zachowania kooperacyjne wewnątrz homeostatów wyższego rzędu, złożonych z autonomicznych jednostek, które same są homeostatami. To fantastyka naukowa. Czas na kluczową wizję. Sekcja. Ewolucyjnie ukształtowane narzędzia kooperacji. W powieści Niezwyciężony Stanisław Lem z całą pewnością świadomy mechanizmów ewolucyjnego powstawania kooperujących społeczności opisywał działanie chmury, czyli rojów miniaturowych muszek, tworów ewolucji organizmów mechanicznych na odkrytej przez ludzkość odległej planecie. Cytat. Wywołany tym ruch powietrza, coś na kształt odrzutu, umożliwiał unoszenie się w dowolnym kierunku. Pojedynczy kryształek nie tyle latał, co polatywał i nie był, przynajmniej podczas eksperymentów laboratoryjnych, zdolny do precyzyjnego kierowania swoim lotem. Natomiast łącząc się przez zetknięcie końców ramion z innymi, tworzył agregaty o tym większych umiejętnościach aerodynamicznych, im większa była ich liczebność. Oprócz systemu zawiadującego takimi ruchami, każdy czarny kryształek mieścił w sobie jeszcze drugi układ połączeń, a raczej jego fragment, bo tamten zdawał się stanowić część jakiejś większej całości. Ta nadrzędna całość, powstająca prawdopodobnie dopiero przy zespoleniu ogromnej ilości elementów, była właściwym motorem napędowym działań chmury. Koniec cytatu. Przedstawiciele Homo sapiens też posiadają taką wspólną strukturę. Wiele z jej elementów odkryliśmy, choć nie uświadamiamy sobie w pełni wagi i konsekwencji tego odkrycia. Jeden odkryliśmy przypadkiem zaledwie 3 dekady temu, w 1992 roku. To neurony lustrzane tkwiące w mózgach, a precyzyjniej w kilku różnych ośrodkach mózgu małp naczelnych, m.in. w ośrodku motorycznym. Są to struktury, które aktywizują się w czasie wykonywania jakiejś czynności, ale i w czasie jej obserwowania. Mogą służyć do nauki poprzez naśladowanie, a u Homo sapiens zapewne do generowania spójności wewnątrz grup ludzkich. Jestem przekonany, że częścią tej struktury jest zdolność do synchronii, to zjawisko dostrajania mowy ciała i tonu głosu rozmawiających osób. Zjawisko to pojawia się nawet u niemowlaków. Pojawia się także w interakcjach ludzi z małpami człekokształtnymi. Przykładem niezwykle wyrazistym kulturowej nadbudowy efektu synchronii jest tradycyjna kultura japońska. Życie w małych, górskich społecznościach o niskim marginesie zasobów niezbędnych do przetrwania sprawiło, że centralną cechą Japończyków jest dostrojenie się zachowaniem i wyglądem do reszty społeczności. Przypis: najbardziej fascynujące przejawy tej prawidłowości przedstawiłem w eseju Patologie japońskiej kultury biznesowej w książce Siły psychohistorii, część 7, rozdział 2. Koniec przypisu. Jestem też przekonany, że częścią tej struktury jest zdolność do osiągania transów zbiorowych. Absolutnie żaden inny gatunek żyjący na Ziemi nie posiadł tej zdolności. Skoro wyewoluowaliśmy do bycia gatunkiem żyjącym społecznie, to właśnie są przystosowania fizjologiczne. Wszystkie zjawiska są aktywowane kolektywnie. Zjawiska epidemii społecznych, inaczej zjawisko społecznego zarażania oraz zjawisko naśladowania, także są przejawem funkcjonowania tych mechanizmów. Sekcja. Podsumowanie. Społeczeństwa ludzi równych. W dialogach konfucjańskich mędrzec, cytat, nauczyciel 100 pokoleń, koniec cytatu, uznawany umownie za twórcę chińskiej cywilizacji, wygłosił następującą maksymę. Cytat. Nie wstydź się słuchać rady niżej stojącego od siebie. Koniec cytatu. Przełóżmy tę maksymę na język niniejszej wizji ludzkiej natury. Konfucjusz zaleca, aby kanał przekazu wiedzy uczynić dwukierunkowym. Kwestie prestiżu, rang i pozycji społecznej blokują kanał komunikacji. Odcinamy się od porad osób, którymi gardzimy lub których po prostu nie poważamy. Nam się robi dobrze, narkotyzujemy się poczuciem wyższości i dominacji, ale społeczność, której częścią jesteśmy, traci zdolność samoulepszania się, zwiększania szans na swoje przetrwanie. Ucieleśnieniem starożytnej chińskiej maksymy jest system CRM, po angielsku Crew Resource Management. Ten system zarządzania gradientem statusów w kokpicie liniowca pasażerskiego, stworzony w latach 90. XX wieku, odpowiada za gwałtowny spadek liczby katastrof lotniczych. W typowym przypadku do katastrofy dochodzi w wyniku zaburzenia przepływu informacji między drugim pilotem a kapitanem Małpiszonem, który narzucał swoją dominację, a tym samym zamykał się na informacje płynące od podległych mu hierarchicznie członków zespołu. Wojsko to typ organizacji o skrajnie hierarchicznym charakterze. Ścisłe egzekwowanie hierarchii jest w nim sprawą przetrwania, zwycięstwa lub przegranej. Właśnie ta wyrazistość sfery walki zbrojnej sprawia, że hierarchie wojskowe i organizacja działania armii są tematem wiodącym całej niniejszej książki. W swojej istocie książka Wzorce dowodzenia to poradnik i zarazem repozytorium rozwiązań, praktyk i przykładów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Misją tego pakietu przykładów i prawideł jest sprawić, że uważny czytelnik zaczerpnie tyle inspiracji i przestróg, że wykształci w sobie przymiot, który górnolotnie nazywamy rozumieniem ludzkiej natury. Co to jest charyzma? Co to jest zdolność narzucenia innym swojej woli? Co znaczy poczucie obowiązku z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej? Jak dowódcy i wodzowie narodów powołują u podwładnych gotowość do poświęcenia? Gdy zrozumiemy powyższe kwestie, w sposób całkowicie naturalny przyjdzie do nas zdolność dostrzegania wcześniej niewidzialnych sił, które wprawiają w ruch wszystko, co zachodzi między ludźmi. Wiedza zawarta w tej książce dostarczy ostatecznej wizji tego, czym jest ludzka natura. Pozwoli zajrzeć w głąb serc i umysłów ludzi, którzy sami tego wglądu nie posiedli, a wręcz posiąść go nie są w stanie. A prawa ludzkiej natury nigdzie nie są bardziej klarowne i wystawione na oko obserwatora niż w czasie wojen i w strukturach hierarchicznych armii. W tym to, jak przekazy od tych u góry, bezpiecznie dzierżących władzę, trafiają do tych, którzy wysyłani są na śmierć. Piotr Plebaniak, Hualien, marzec 2025 roku.